Pierwsza rzecz, jaka rzutuje na zdrowie Tanzańczyków, to kwestia dostępu do wody. Przy naszym praktycznie całkowicie zwodociągowanym kraju odkręcenie kranu w domu to rzecz oczywista, ale nie tam.
2/3 osób w Tanzanii populacji nie ma dostępu do bieżącej wody. Nie ma żadnej studni. W związku z tym podstawowym artykułem jest wiadro i na rynku najwięcej można na targu spotkać właśnie wiader, które później dzieciaki kilkuletnie również noszą na głowie i wypełnione czy konewka, czy wiadro kilkanaście razy dziennie noszą do domu, a biorą wodę zewsząd, nawet z takiego rowu, przez którego kilka razy dziennie przechodzą z kozami, kozy się do tego załatwiają, następnego dnia do tego rowu przyszła kobieta, się umyła, następnego dnia widzieliśmy, jak dwóch chłopaków podjechało motor myło w tym rowie. No a wieczorem przychodzą dzieci i z tego rowu biorą wodę, niosą do domu po to, żeby było co zagrzać, w czym się umyć i na podstawie czego przygotować posiłek. Tak jest na lądzie, natomiast na nadbrzeżu wodę biorą bezpośrednio z jeziora. Woda w jeziorze Wiktorii jest taka, do której my nawet palca nie włożyliśmy, bo się baliśmy. Bo się baliśmy schistosoma, czyli bilharcjozy, baliśmy się przyw, baliśmy się ameby. Podobno wodę trzeba pół godziny gotować, żeby amebą się nie zarazić. W związku z tym woda jest tylko butelkowana, jeżeli my biali to pijemy. Natomiast dzieciaki, tak jak tu, wchodzą sobie po pas do wody. Woda jest zielona, tu tego nie widać, ale ona od glonów jest zielona. Bierze takie 10-litrowe wiaderko sobie na głowę, zarzuciła, idzie do domu i tak ma rano zrobić kilkanaście razy i wieczorem kilkanaście razy, po to, żeby koło domu była woda.
Taszczenie dzień w dzień dużych ciężarów nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi. Nie brak tam skrzywionych kręgosłupów, a codziennym zajęciem polskich chirurgów było m.in. operowanie przepuklin.
Czasem jak te dzieci nas mijały, rozmawiały, uśmiechały się z nami, chciały za rękę potrzymać, to od razu można było postawić strasem diagnozę. Proszę bardzo, przepuklina pępkowa. Chirurg od razu zwróci na to uwagę pod kątem operacji. Tam nawet nie wiedzą, że jest to swego rodzaju nieprawidłowość. I tego typu poradnictwa w czasie, gdy chodziliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, również dużo udzielaliśmy. Młode matki ze swoimi dziećmi, dzieci z chorobami, które u nas bez żadnego problemu się leczy. Tam proste infekcje, ropnie, powiek. Wieki, dziecko z tym chodzi, męczy się, to wszystko się sączy. Nie mają żadnej opieki medycznej poza szamanami. Śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi 20%. Z różnych powodów. Najczęściej z powodów malarii, ale również z powodu niedożywienia i innych chorób pasożytniczych. Z powodu malarii w Afryce Środkowej umiera dziecko co 40 sekund. Natomiast jeżeli chodzi o niemowlaki, no to 50 na 1000 urodzeń.
Czy istnieje tam jakakolwiek służba zdrowia? Owszem, ale jej poziom pozostawia wiele do życzenia, a dostępność jest gorzej niż zła.
W Tanzanii jest 2 lekarzy na 100 tysięcy ludności. Zwykle są to, jeżeli już są, to są to lekarze ogólni. Bardzo niewielu specjalistów. Największe zapotrzebowanie oczywiście jest na te specjalności z zachodu, którzy przyjeżdżają osoby, które mogą bezpośrednio pomóc bez jakiegoś wielkiego sprzętu, czyli są to okuliści i faktycznie jeżdżą, chirurdzy, ginekolodzy, szczególnie położnicy i oczywiście dentyści. I te grupy jeżdżą. Przed nami byli okuliści miesiąc wcześniej, po nas mieli przyjechać dentyści i w ten sposób w takich misjach to się odbywa. Jeżeli chodzi o tych specjalistów, to oczywiście 30 kilometrów dalej od miejsca, gdzie my byliśmy, jest duża miejscowość, 200 tysięcy ludzi, gdzie jest szpital. Pracuje tam na niby oddziale chirurgicznym 5 czy 6 chirurgów, ale jak ostatnio był tam kolega Sławek, tam był, to mieli na przykład pacjenta z zapaleniem moczewnym, który u nas byłby operowany od razu. Tam taki pacjent jako powikłanie jednej z operacji umarł, bo tam się zapalenie moczewne nie operuje, bo nie wiadomo, co później zrobić. To jest po prostu choroba śmiertelna w tamtych warunkach. Choroby u nas niebłahe, ale uleczalne, tam uznawane są za choroby śmiertelne, tak jak zapalenie wyrostka robaczkowego. Przepukliny, jeżeli przepuklina pachwinowa uwięźnie, tam umiera 87% ludzi z uwięźnięciem. U nas w Polsce poniżej 1%. Oczywiście ropnia i zapalenie otrzewne.
Jeżeli nie ma opieki medycznej, ludzie zdają się na szamanów. Płacą im ciężkie pieniądze za praktyki, które z medycyną nie mają nic wspólnego i mają szczęście, jeśli przeżyją. Dlatego przyjazd lekarzy ochotników z Europy lub Ameryki to często prawdziwa okazja. Lekarze ci przywożą, co się tylko da, ze sobą, ale do poziomu zachodniej sali operacyjnej i tak tam daleko.
My pojechaliśmy do takiej misji założonej 25 lat temu, przez księdza Wojciecha Kościelniaka z Małopolski. No i on tam wybudował właśnie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ośrodek edukacyjny, czyli przedszkołę, szkołę podstawową i ośrodek właśnie medyczny. Codziennie przychodziło kilkudziesięciu chorych. Głównie oni świadczą opiekę, pomoc pielęgniarską, położnictwo. szybką diagnostykę HIV-a i malarii z leczeniem, no i nie ma stałej opieki chirurgicznej. Jak weszliśmy na salę operacyjną, to nie jest sala operacyjna, ale to jest sala porodowa, którą my zaadoptowaliśmy na salę operacyjną, to na początku mieliśmy wrażenie właśnie czystości, schludności w tym obszarze, świeżo wybudowany, w związku z tym ładna terakota, wydawało się, że jest całkiem nieźle. Natomiast nie było żadnego wyposażenia, żadnego prądu elektrycznego, którym moglibyśmy jakąś koagulację przeprowadzić. Niby krany były i zlewy, ale nigdy nie wiadomo było, w którym momencie woda będzie ciekła, także czasem ręce to myliśmy, jak jedna osoba nam konewką polewała. Brak elektryczności powodował, że mieliśmy jedną lampę, ale druga była światło LED-owe na baterie, które po kilku minutach również gasło, w związku z tym trzeba było w lampkach czołowych operować. Problem ze stołami, u nas regulujemy sobie pilotem na dowolną wysokość, tam na jakiej było ustawione, na takiej zostawało. Problem ze sterylizacją, utrzymaniem czystości. Wyjście z sali operacyjnej prosto na zewnątrz, u nas nie do pomyślenia. No i rano wchodziliśmy, to przez tą szczelinę pod drzwiami wchodziły mrówki, wchodziły jaszczurki i to wszystko było na sali operacyjnej, która zgoła by się wydawało, że spełnia jako takie standardy. Oczywiście klimatyzacji nie było, w związku z tym okna musiały być otwarte. W kącie stoją dwa sterylizatory pionowe, które u nas już od kilkudziesięciu lat nie funkcjonują. Tam jest to jedyne rozwiązanie, żeby narzędzia przygotować. Rozpakowaliśmy się po to, żeby wszystkie te rzeczy, które dowieźliśmy, sześć walizek było wypełnionych sprzętem. Na początku problem był ogromny z personelem, dlatego że nigdy nie mieli oni styczności z jałowością, sterylnością, opieką na bloku operacyjnym, więc kilka pierwszych dni musieliśmy ich uczyć, że to, co spadnie na ziemię, mimo że na podłogę, mimo że podłoga była umyta, to wcale nie oznacza, że to jest czyste. To jest skażone i bardzo ciężko personelowi tam wytłumaczyć, jak to skażone, przecież tam jest czysto. Oni nie widzą bakterii i w życiu nie widzieli bakterii, a może nawet o mikroskopie nie słyszeli. W związku z tym wytłumaczyć im, że to już nie nadaje się do użycia, było trudne. Także kilka dni nam zajęło wyszkolenie tego personelu, ale udało się na tyle, że po kilku dniach spokojnie dziewczyny stawały i asystowały nam. Nasz podstawowy stolik operacyjny sami sobie rozkładaliśmy, sami byliśmy sobie pomocą instrumentalną i tym zestawem w zasadzie wszystkie zabiegi w znieczuleniu miejscowym oczywiście robiliśmy. Margines błędu mieliśmy bardzo mały, dlatego że w Polsce jak robimy operację, to wszystko jest zasłonięte, jesteśmy w strefie zupełnie czystej. Tutaj operujemy tutaj, a 20 centymetrów dalej mamy już strefę brudną, której nie możemy dotknąć. Trzeba pilnować, żeby pacjentka rąk nie włożyła, żeby nie było zakażenia. Jest to wszystko bardzo trudne, bardzo uciążliwe, szczególnie w znieczuleniu miejscowym. Nie ma innych osób do pomocy. Ciężko z tymi chorymi się porozumieć. Nogi pacjenta również wykorzystywaliśmy jako stolik i w zupełności to wystarczało, żeby różne tego typu procedury robić. Zdarzało się, że znieczulenie miejscowe, które stosowaliśmy, było niewystarczające. Czasem niestety bolało również tych pacjentów, no ale wtedy nam dziewczyny pomagały, trochę tych chorych uspokajały.
Mimo tak prymitywnych warunków, na blisko setkę przeprowadzonych operacji, komplikacje były rzadkością. Polska ekipa wspomina to jako dobrą szkołę mocnych nerwów i improwizacji. W kraju w razie komplikacji można się zawsze szybko skonsultować z kimś bardziej doświadczonym. Tam byli zdani wyłącznie na siebie i swój podstawowy sprzęt. Mimo to dali radę, a dr Kryspin Mitura mówi, że na pewno nie był to ostatni taki wyjazd.